Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Usiądźmy, bracia i siostry. Tak się zdarzyło, że olimpiady za dużo nie oglądałem. Po pierwsze, nie miałem na to czasu. A po drugie, ochotę na oglądanie skutecznie odebrała mi ceremonia otwarcia, którą jednym okiem gdzieś tam, pracując przy komputerze, oglądałem. Wiele o tym już powiedziano i wiele napisano. W przedostatnim numerze Gościa Niedzielnego pan redaktor Franciszek Kucharczak napisał coś takiego. Niezależnie od tego, o co chodziło z tą inscenizacją na moście nad Sekwaną, o kpinę z Jezusa czy o bachanalia, o manifest tolerancji czy o podkreślenie wspólnoty, jedno jest pewne. Nie było to nic sensownego, nic twórczego, nic budującego. Oto jak wygląda cywilizacja, która straciła cel. Oferuje się ludzkości pląsającą pustkę, rozpaczliwą nijakość wydzierającą spod rechoczących masek. Faceci imitujący kobiety tak, żeby było jak najbardziej obrzydliwie, dziwadła, w których nie ma żadnego uroku naturalnej kobiecości i męskości, monstra epatujące odrażającą zmysłowością. Jakie to przesłanie? To ma być symbol czegoś ważnego, wartego, chwalenia się przed całym światem? To ma ludzi uczynić lepszymi? Zadaje pytanie redaktor Gościa Niedzielnego. Myślę, że bardzo trafnie to ujął. Pląsająca pustka, wydzierająca się nijakość, rozpaczliwa nijakość. I w takiej cywilizacji przychodzi nam, bracia i siostry, żyć. To nad Sekwaną, a co nad Wisłą? I tutaj z kolei bardzo podobało się mi kazanie księdza Pawła Maciejewskiego z diecezji płockiej, które powiedział w niedzielę 11 sierpnia. A mówił między innymi tak, w kontekście, a co słychać nad Wisłą. Pani minister Nowacka podpisała rozporządzenie, które uderza w szkolne nauczanie religii. Chodzi o stworzenie możliwości, by tworzyć grupy, w których w jednej klasie uczyć się będą dzieci z trzech roczników, na przykład z pierwszej i z trzeciej podstawówki. Wprowadza i zapowiada też inne cuda, na przykład ograniczenie religii do jednej godziny w tygodniu, wbrew wszystkim zaklęciom, deklaracjom. Chodzi tu o pozbycie się religii ze szkoły. Już to przerabialiśmy. Religia nie, etyka też nie, prace domowe też nie, ocenianie też nie. Co zostaje? Pląsająca pustka. W takiej cywilizacji przyszło nam żyć. Ksiądz Maciejewski nawiązuje tutaj do czytania, które było w niedzielę, pierwszego czytania o proroku Eliaszu, który miał prawo narzekać, również w jakiej to jemu cywilizacji przyszło żyć. Ja też o tym mniej więcej mówiłem. Mówiłem o chlebie wtedy, w tę niedzielę, ale też wspomniałem o proroku Eliaszu. Był jednym z nielicznych proroków, którzy pozostali przy życiu. Naród się sprzeniewierzył, zwyciężało wtedy pogaństwo. Karierę robili prorocy pogańskich bogów, Baala, Aszery. Ci prorocy byli na utrzymaniu władzy. Tych proroków było ogromnie dużo i oni konfrontują się z Eliaszem. Do tej konfrontacji dochodzi na górze Karmel, tych fałszywych pogańskich proroków na usługach władzy jest 850, a Eliasz sam jeden. I to jest bardzo ciekawy moment. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej. Wzięli więc cielca, oprawili go, a potem wzywali imieniem Baala od rana aż do południa, wołając: o Baalu, odpowiedz nam, ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć, przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Mamy, bracia i siostry, zatem dokładnie to, o czym mówimy. również wtedy, za czasów Eliasza, pląsającą pustkę. Eliasz mimo to wygrywa ten pojedynek. Ale mimo, że go wygrywa, ma dość tego wszystkiego. Ma dość życia. Pod ciężarem tego wszystkiego, w jakiejś depresji, w lęku, chce umrzeć. Kładzie się i prosi Boga o śmierć, bo to wszystko uważa, że nie ma sensu. I mamy odpowiedź Pana Boga. My wiemy wtedy, że pokarmem Jego staje się podpłomyk, chleb. O tym podpłomyku mówiłem w niedzielę. Bóg mówi, wstań, jedz, bo masz coś do zrobienia, bo ja Cię potrzebuję. I Eliasz, który przed momentem chciał umrzeć, wstaje i idzie. I dzięki sile tego pokarmu idzie 40 dni i 40 nocy do świętej góry Choreb. Tam ma Boże objawienie i otrzymuje kolejne prorockie zadania. Ksiądz Maciejewski puentuje całą tą historię takim zdaniem. Przyszło nam żyć w chorej cywilizacji, wrogiej zdrowemu myśleniu. Może to rodzić zniechęcenie i kapitulanckie myśli. Łatwo położyć się pod krzakiem, mówiąc, nie będę kopać się z koniem. Trzeba jednak wstać i iść. Tylko do tego potrzebne są siły. Trzeba się dobrze najeść się pokarmem od Boga. A myśląc o tym pokarmie, oczywiście mamy na uwadze Boże Słowo i mamy na uwadze Eucharystię, mamy na uwadze bliskość z Panem Bogiem w sakramentach świętych. I to, bracia i siostry, staramy się również czynić. Chcemy się karmić regularnie i systematycznie Bożym Słowem i Eucharystią. W podobnej sytuacji byli bohaterzy i święci, których obecnie rządzący się boją. Są bardzo niewygodni. To święty Maksymilian Maria Kolbe, jest z nami ojciec Jacek, akurat z Niepokalanowa, więc postać świętego Maksymiliana jest mu bardzo dobrze znana, mógłby nam o niej opowiedzieć stokroć więcej niż ja za chwilę. Drugim świętym to święta rodzina Ulmów i trzeci to bohater Witold Pilecki, rotmistrz Witold Pilecki. Jakże oni bardzo są niewygodni. W czasach, w których przyszło im żyć, popatrzcie, też w jakimś znaczeniu była wokół nich pląsająca pustka. Żyli przecież w systemie wrogim zdrowemu myśleniu. Systemie wypełnionemu nienawiścią, dyskryminacją, także milczeniem wielu. A dlaczego oni są tak niewygodni? Bo stanowią w swoim działaniu, nie tylko w działaniu, w tym, że w ogóle są tacy, jacy są, stanowią istotę tego, co nazywamy człowieczeństwem. Bo w swoim działaniu i w swoim myśleniu pokazali, co znaczy kochać, co znaczy odwaga i co znaczy być prawdziwie wolnym. I tego nas właśnie uczą. To właśnie nam pokazują. Dlatego są niewygodni. Święta rodzina Ulmów przecież nie musieli ukrywać Żydów. Ukrywali ich jednak. Prawdziwie wolni i autentycznie odważni ponieśli śmierć w obronie Żydów. Rotmistrz Witold Pilecki, popatrzcie, tylko wolny człowiek jest gotowy sam zgłosić się do obozu koncentracyjnego i potem z niego uciec i przekazać informację światu o tym, co robili Niemcy. Pilecki powszechnie uznawany jest na Zachodzie za męczennika nazizmu i komunizmu. Autentycznie wolny człowiek. No i święty Maksymilian Maria Kolbe. To, co zrobił, świadczy nie tylko o jego wielkiej miłości, ale i o wielkim poczuciu wolności. To był wolny człowiek. Michał Michardziński, który również był więźniem Auschwitz i świadkiem poświęcenia ojca Maksymiliana, wspomina po latach. I chciałbym więcej poświęcić właśnie temu wydarzeniu teraz. Wspomina, że po popołudniowym apelu w obozie, kiedy rozległy się syreny oznaczające, że któryś z więźniów próbował zbiec z SS-mani, zaprowadzili więźniów na apel i okazało się, że na bloku 14A brakuje jednego z osadzonych. Więźniowie z tego bloku zostali ukarani staniem na baczność przez cały dzień i noc bez czapek na mrozie. To dla wielu osadzonych już była straszna forma kary ponad siły. Ale Niemcy na niej nie poprzestali. Rano, wspomina Michardziński, oficer niemiecki wykrzyczał: ponieważ z waszego bloku uciekł więzień, a wy nie przeszkodziliście temu, dlatego 10 z was umrze śmiercią głodową. A żeby pozostali zapamiętali, że nawet najmniejsza próba ucieczki nie będzie tolerowana. I wybierali spośród więźniów. Minęli ojca Maksymiliana, stanęli przed Franciszkiem Gajowniczkiem. Niemiec wskazał na niego, on zawołał: Jezus Maria, moja żona, moje dzieci. Niemcy jednak nie zwrócili na to najmniejszej uwagi. I co się wówczas stało? Wówczas z szeregu występuje ojciec Maksymilian. Spokojnie podchodząc do oficerów, mimo że wyjście z szeregu bez zezwolenia było karane śmiercią. Współwięźniowie byli więc przekonani, że Niemcy zabiją go. Jednak stało się coś nadzwyczajnego, co nigdy dotąd nie miało miejsca. Było to dla Niemców coś tak niewyobrażalnego, że stali jak skamieniali. Patrzyli po sobie i nie wiedzieli, co się dzieje. Mieli pilnować porządku, a okazało się, że ten porządek narzuca im więzień. Tak jak wszyscy, umęczony, udręczony, staje spokojnie przed niemieckimi oficerami. Cała świta, która dokonywała selekcji, wszyscy stali i patrzyli po sobie, nie wiedzieli, co robić. Wreszcie opamiętał się kierownik obozu i wściekły zapytał swojego zastępcę, czego ta polska świnia chce. I zaczęli szukać tłumacza, a ojciec Maksymilian sam odpowiedział po niemiecku. Tłumacz okazał się być zbędny. Chcę umrzeć za niego. I wskazał na stojącego obok gajowniczka. Kim jesteś? Jestem polskim księdzem katolickim. I wiedział ojciec Maksymilian, jak Niemcy traktują polskich księży, i nie bał się przyznać do swojego kapłaństwa. Panowała wtedy nieznośna cisza. I stało się coś, czego do dzisiaj nie mogą zrozumieć ani Niemcy, ani więźniowie. Tak to wspomina ów więzień, który przeżył. Kapitan SS, który zawsze zwracał się do więźniów przez wulgarne ty, zwrócił się do ojca Maksymiliana przez pan. Dlaczego pan chce umrzeć za niego? On ma żonę i dzieci, powiedział ojciec Maksymilian. Po chwili usłyszał od SS-mana: dobrze. Bracia i siostry, wolny człowiek swoją wolnością i ogromną miłością potrafił sparaliżować niemieckich nazistów. Bracia i siostry, na pewno nie można siedzieć z założonymi rękami. A jeszcze bardziej nie można leżeć. Myślę, że do każdego z nas, do każdej z nas Pan Bóg nieustannie mówi: wstań i jedz. Zwłaszcza wtedy, kiedy to, co widzimy, nas przeraża i kiedy staje się pląsającą pustką. Wstań, jedz i idź. Masz coś do zrobienia. Potrzebuję cię, mówi Bóg. Do mnie i do ciebie, tak mówi. Najgorzej jest, bracia i siostry, być po prostu bezczynnym. Dlatego to, co możemy zrobić, to na pewno się modlić. Szkoda, że nie jest nas więcej. ale może będzie. Módlmy się, nie bójmy się pląsającej pustki. Potrzebuje nas Bóg, potrzebuje nas Ojczyzna, potrzebuje nas Polska. Amen.